Rok Pamięci Górników i Pracowników Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego. Audycja w każdy czwartek o 12.15 w Radiu Leliwa. Zaprasza Ewa Wójcik-Lis.
Rozmowa z dyrektorem kopalni i zakładów przetwórczych siarki Siarkopol Józefem Drozdem, nagrana w ramach projektu realizowanego przez Uniwersytet III wieku w Tarnobrzegu pod tytułem Utrwalamy wspomnienia pionierów polskiego złota.
Lata 66-98. To są lata pańskiej pracy w kopalniach i zakładach przetwórczych Siarkopol w Tarnobrzegu. Czy rozpoczynając pracę w tym przedsiębiorstwie, miał pan poczucie, że bierze udział w czymś wielkim?
Miałem poczucie, że rozpoczynam pracę w wielkiej firmie państwowej, gdzie podstawowym produktem jest siarka jako główny surowiec dla wielu, wielu branż w gospodarce każdego kraju. Przedsiębiorstwo zatrudniało w tym czasie, o ile dobrze pamiętam, ponad 10 tysięcy ludzi. Były to lata mojej największych przeżyć w życiu, bo 32 lata w sumie, pomijając tam różne sprawy i zakręty, jakie miałem związane z pracą, w zależności od zajmowanego stanowiska, to dzisiaj wspominam to bardzo z wielką sympatią. Widać było, że Siarkopol stał się czynnikiem miastotwórczym. Cały Tarnobrzeg przecież został, większość obiektów wybudowany ze środków Siarkopolu. Były ogromne zyski. Przedsiębiorstwo miało prawie 3000 mieszkań zakładowych, kilka przedszkoli, szkoły, średnie, domy kultury, domy wczasowe, hotele. To przecież była ogromna działalność różnego rodzaju, nie tylko czysto produkcyjno-techniczna, ale i socjalna, bytowa. I jakoś to wszystko się kręciło. Miasto żyło, tętniło od czasu do czasu. Orkiestra górnicza rozweselała, przygrywała. Było bardzo, bardzo miło i sympatycznie.
Przeszedł pan przez różne szczeble podczas swojej ścieżki zawodowej. Co było dla pana największym wyzwaniem? Pamięta pan?
Przeszedłem różne szczeble. Od kierownika działu planowania, tak to się zaczęło w roku 66. Kierownik później zespołu w pionie ekonomicznym wciąż. Później zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych i równocześnie główny księgowy. Był okres, kiedy pełniłem obowiązki kierownika zakładu doświadczalnego przemysłu siarkowego w Machowie. Rok 70. powstał kombinat przemysłu siarkowego. Zostałem zastępcą dyrektora do spraw ekonomicznych kombinatu. Potem kombinat się rozpadł. Znowu pełniłem obowiązki zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych. Po kilku latach wygrałem konkurs i ostatnie niecałe 8 lat pełniłem obowiązki dyrektora naczelnego. Ale odpowiadając pani, co było największym wyzwaniem, to żeby w miarę możliwości wykorzystać swoją wiedzę ekonomiczną i podejmować takie decyzje, które by były korzystne dla przedsiębiorstwa, a jeżeli dla przedsiębiorstwa z punktu ekonomicznego, to wtedy stwarzają warunki dla poprawy bytu całej załogi. I to było moim zawsze marzeniem. Niestety nie zawsze było możliwe, a przede wszystkim w końcu mojego panowania, do pełnienia, ponieważ nastąpił krach cenowy na podstawowy wyrób, jakim była siarka. Jeżeli cena spadła ze 110 dolarów do 30, do 28, to wtedy już rzeczywiście nie było nic możliwego do zrobienia, żeby spełnić to swoje marzenie.
Jak się z tą sytuacją pogarszającą w kopalni godzi człowiek, który chce, żeby było dobrze, mówiąc najprościej?
Wie pani, jeżeli człowiek jest bezsilny wobec zadań, przed którymi stoi, to się musi pogodzić z tą porażką.
Czy jakieś wydarzenia szczególnie zapadły panu w pamięci z czasów, kiedy pan pracował w kopalni?
Dużo takich szczególnych, takie, co najbardziej mi utkwiło w pamięci. Zostałem przewodniczącym zespołu do opracowania programu restrukturyzacji przemysłu siarkowego i zespół opracował taki program i pojechałem z tym programem do Ministerstwa Skarbu chyba, do ministra Niewiarowskiego i przedstawiłem mu ten program. On to się zgodził z tym, że przykładowo tam kopalnia Mafu musi być likwidowana i tak dalej, i tak dalej. I ustaliliśmy taki plan działania, że będzie posiedzenie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, w którym przewodniczy ówczesny wicepremier Henryk Goryszewski, a premierem była pani Suchocka. Na tym posiedzeniu Komitetu Ekonomicznego on da wprowadzenie jako minister i poprosi pod potem o głos pana premiera Goryszewskiego, o mój głos, żebym ja zabrał i uzupełnił w szczegółach. Posiedzenie Komitetu Ekonomicznego pan wicepremier Goryszewski prowadził. Minister Skarbu Niewiarowski przedstawił program restrukturyzacji przemysłu siarkowego i mówi: panie premierze, jest tu zresztą dyrektor naczelny Siarkopolu w Tarnobrzegu, jako jeden z przewodniczących tego zespołu, który opracował ten program, i prosiłbym o dopuszczenie do głosu. Goryszewski zrobił oczy, zrobił przerwę, podchodzi do mnie pan minister i mówi: panie dyrektorze, musi pan opuścić Komitet Ekonomiczny, bo premier Goryszewski sobie nie życzy, żeby pan tego. I wyprosili mnie z tego Komitetu Ekonomicznego i wyszedłem. To takie było troszkę gorzkie, żeby nie wysłuchać przedstawiciela tej spółki Skarbu Państwa, bo to byłem trochę taki zdziwiony, niesmaczony i zaskoczony. To takie przykre było, wie pan, nieludzkie w mojej ocenie. A poza tym innych takich szereg, wie pani, to było dużo takich nieprzyjemnych, kiedy wystąpiłem z wnioskiem o likwidację kopalni Machów. Na kopalni Machów pracowało 2100 ludzi, a z tą technologią kopalni Machów, czyli Zakład Przeróbki Mechanicznej, wiązało się w sumie około 4000 ludzi, a w firmie było blisko w tym czasie 13 tysięcy. I trzeba było zamknąć kopalnię Machów i potem, to był 93 rok, budżet nie przyjął mi dofinansowania likwidacji i rzeczywiście bardzo ciężko było, bo cena spadała i 94 rok dopiero udało się nam od 1 stycznia, że kopalnia Machów w likwidacji przeszła na finansowanie z budżetu państwa, tak jak kopalnia węgla kamiennego. Ta decyzja została podjęta przez ministra numer 85, pamiętam do dzisiaj, i się zaczął proces likwidacji i finansowania kopalni Machów już z budżetu państwa. Konieczność była absolutnie, bo kopalnie likwiduje się z dwóch względów, ekonomicznych i geologicznych. Wyczerpuje się złoże, nie ma przeprosin. Nie wychodzi rachunek ekonomiczny, nie ma przeprosin.
Wybiera się pan czasem, przyjeżdża nad Jezioro Tarnobrzeskie teraz?
Jeszcze jak był następca, mój dyrektor Puka, który niedługo był, a potem pełnił obowiązki dyrektor Dziedzic, mój zastępca do spraw technicznych, to jeżeli on jeszcze był, to jeszcze go tu często odwiedzałem, bo to bardzo miły, sympatyczny chłopak. To, co dotyczyło firmy, mieliśmy zawsze wspólne zdanie. To było budujące dla mnie.
Ale wracając do pytania o Jezioro Tarnobrzeskie, myślami, tak jak pan wspomniał wcześniej, wraca.
Tak powiem szczerze, proszę pani. Jeżeli te kłopoty się tu zaczęły, to najbardziej tych problemów, tych kłopotów był mój poprzedni dyrektor Gutman, który był w kopalni w Grzybowie, tam w zakładach. I on znał te problemy, to on jedyny mi tylko, pamiętam, ze dwa razy powiedział: Józek, ten twój spokój to ja podziwiam. Przyjdzie czas, że tobie jeszcze powinni w Tarnobrzegu podziękować za to, że dzisiaj jest ten zalew i za to, jak ty to wszystko robiłeś, przeprowadziłeś. Dzisiaj, wie pani, jeżeli chodzi o to jezioro, to rzeczywiście jest to, tak się to udało, że ta taka została opracowana taka technologia likwidacji tych kopalni. Trwało to chyba drugie tyle niż planowano. No to wiadomo, kopalnie się dłużej likwiduje niż otwiera. Taka jest zasada. Dotyczy to kopalni węgla kamiennego i siarki, że likwidacja trwa dłużej niż udostępnienie złoża, czyli otwarcie kopalni. No dzisiaj jest piękne jezioro zagospodarowane, chwała, to przejęło to miasto. Nawet pamiętam, wie pani, jak na kopalni Machu już zatrzymałem produkcję, to był grudzień 92 rok, zostało odkryte złoże, czyli ruda już. I koszt wydobycia tej rudy, przesłania na zakład przeróbki, żeby otrzymać siarkę, był dwukrotnie wyższy niż cena. To nawet się nie opłacało odkrytej rudy. I na to uzyskałem zgodę ministra ochrony środowiska, głównego geologa kraju, że i to nie opłaca się wykopywać, eksploatować, tylko przykryć.
Utrwalamy wspomnienia pionierów polskiego złota. Projekt współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności ze środków Towarzystwa Inicjatyw Twórczych EŁ w ramach programu UTW Seniorzy w Akcji. Patronat medialny Radio Leliwa.